Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here.
Dzień dobry, trzy bobry, cztery bobry, pięć bobrów. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Wczoraj widziałem przedstawicieli kraju Armenia, czyli Ormian. To jest taka częsta pomyłka, że ktoś jest...
Armeńczycy, ci Armeńczycy.
Ormian. I potem ktoś przychodzi i tak patrzy się na ciebie i tak, no nie. I tak się patrzy z pogardą taką. Ja się śmieję zawsze w takich sytuacjach, z tych ludzi, którzy się patrzą z pogardą. Cały świat ma kurwa wiedzieć, jak się odmienia Armeńczyków czy Ormian. Wszyscy musimy wiedzieć. Naprawdę, jest to niesamowita wiedza, więc tak od razu chciałem krytykować tych, którzy tak robią. Widziałem wczoraj czterech Armeńczyków, czyli Ormian, ubranych w szaliki reprezentacji Polski.
Czyli takie farbowane lisy.
Kręcili się tam przy Chińczyku pana Zbyszka, gdzie przyjadam.
Koło pana Zbyszka, tak.
Tak, i tak sobie pomyślałem, czy oni założyli te szaliki, bo bali się, że dostaną WP?
Możliwe.
A kurde.
Ja wczoraj siedziałem koło takiego Ormianina w wielkiej puchowej kurce, który miał szalik ormiański, nos też był ormiański. No i on generalnie cały mecz przesiedział zasłaniając szalikiem twarz.
No dobrze, bo można zasłaniać szalikiem twarz, bo jest piekielnie zimno. Jest...
Nie, ale on zamykał oczy po prostu. On zaklinał rzeczywistość.
Zaraz przejdziemy do tego.
Cały czas się żegnam.
Ja w ogóle nie wiem, co się wydarzyło, więc dlatego próbuję do tego przejść. Bo od rana dzisiaj, mój drogi, ja siedzę w domu, ustawiłem sobie temperaturę, tak zwykle sobie od kilku dni ustawiam i nagle jest mi zimno. Staję, patrzę, tu 3,5 stopnia było po godzinie 6. To jest teraz, się nie da żyć, to jest najgorsza pora roku.
Najgorsze.
Po prostu nic by się zabić albo wjechać. To dwie opcje. Takiej porze. Niech to się skończy. Ta pora to jest...
No to gdzieś koło kwietnia, myślę. Druga połowa raczej.
Co ja już wolę, jak jest zimno, jak śnieg jest, jak jest temperatura zero i poniżej. To lubię bardzo. Nie jestem kierowcą, więc mam to w dupie, ale to lubię. Ale to, co teraz jest, to między 0 a 8 stopni, to jest najgorsza pogoda w historii ludzkości.
Najgorzej.
Jestem za globalnym ociepleniem.
Prawie cię rozumiem.
Co się stało, mój drogi? Wczoraj. Ja
co się stało? Nasi, mecz był beznadziejny w wykonaniu polskiej reprezentacji. Festiwal nieskuteczności, niefrasobliwości. Armenia dostała czerwoną kartkę mniej więcej w 20 minucie, więc 70 minut grali w dziesiątkę.
Czy może zdradziliśmy wynik, czy podtrzymasz mnie z niepewności?
Aha, no wiesz co, no 2-1 dla Polski, bramka w 94 minucie.
Powiedz, że samobój był chociaż.
Tam była sytuacja taka, że w 93 minucie Armenia miała sytuację, setkę miała, gość był sam na sam, no i niestety splatfusił. A potem poszła akcja i było takie dośrodkowanie z boku pola karnego, no i Lewandowski się tam odnalazł, strzelił kolejne dwie bramki dla reprezentacji Polski, tłum oszalał. Ale muszę ci powiedzieć, że tak od 60 minuty okazało się, że na trybunach jest jakieś 16 tysięcy selekcjonerów. Każdy wygłaszał opinię w stosunku do reprezentacji. Pojawiły się obelżywe okrzyki w stosunku do kilku piłkarzy.
Polski czy z Armenii?
No raczej z Polski. No.
Bardzo dobrze.
Klasyczne poszukiwanie winnych. Paru zawodników zostało tak bardzo krytycznie ocenionych przez tą wyrafinowaną publiczność. No również myślę, że w kilkutysięcznej historii narodu ormiańskiego naród ten nie był tak spostponowany przez swoich, powiedziałbym, potencjalnych wrogów i przeciwników, jak miało to miejsce od mniej więcej 70 minuty, kiedy miał już, był tak zwany szpital i klasyczne pokładanie się i granie na czas, więc okrzyki wstawaj, wstawaj, wuju nie udawaj. Były dosyć, bym powiedział, gromkie. Nie no, no wiesz, no, gwiazda Lewandowskiego jest jednak wielka. No, facet potrafi zrobić coś z niczego. W ostatnich 3 meczach reprezentacji strzelił 6 bramek. No i przesuwa się w tej klasyfikacji strzelców. Aż spojrzę, na którym jest miejsce, już chyba jest na 3. Wydaje się, że trzyma jedną bramkę, teraz nie będę oszukiwał, bo...
A pamiętam, jeszcze jakiś czas temu było tak, że Lewandowski nie strzela bramek w polskiej reprezentacji. Czyli rozumiem, że znaczy... to jest wielka historia.
Czyli... Nie, znaczy strzela. Znaczy...
Tak? Już strzela. A, było już chyba jakieś 6 lat temu. Dobrze.
Już strzela, więc jest chyba ma... Nie wiem, czy jest już zaktualizowana Wikipedia.
Jeśli nie, to proszę.
Prosimy, no ale ludzie są crazy, więc może już to zaktualizowano, ale wynika, że ma 40 bramek strzelonych. Więc ma jedną bramkę do Kazia Dejny, 5 bramek do Grzesia Laty i 8 bramek do Włodka Lubańskiego, więc myślę, że to, że zostanie najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski przekroczy magiczną granicę 50 bramek, jest raczej nieuniknione. No dobrze, no. Myślę, że w ten sposób jakby umocni się na pozycji najlepszego polskiego piłkarza w historii.
Jesteś za tym, że on jest najlepszym polskim piłkarzem?
Myślę, że tak. Miałem jeszcze jakieś tam wątpliwości ostatnio. Nie byłem przekonany, ale w gruncie rzeczy nie bardzo znajduję zawodnika, który to zrobiłby taką karierę, powiedziałbym, w takim świecie globalnym, jak, no z tego świata globalnego może nie było, ale w ciągu ostatnich 25 latach nie było takiego gracza w historii polskiego futbolu. Gracza o takim talencie. No, wczoraj prowadziłem bardzo długą dyskusję na temat tego, czy jest lepsza dziewiątka na świecie niż Lewandowski i może Suarez, tak, ale poza tym ja nie bardzo znajduję.
Zmieniasz się, mój drogi, nam, na naszych oczach.
Nie, no,
polubiłeś Carmelo. Tutaj dajesz kredyt Lewandowskiemu.
No daję, on jest klasą sam dla siebie. No, to jest bezapelacyjnie gwiazdą światowego formatu.
I tu skoczymy.
A że mecz był babolem, farfotlem i kolega Rybus powinien na dłuższy moment odpocząć od kadry, że Krychowiak jest beznadziejny po prostu, jest kompletnie bez formy, nie ma w ogóle żadnego, nie ma startu do piłki, nie potrafi, przestał grać w odbiorze. Wszystko, co potrafi, to jest gra do tyłu na asekurację. Niech on idzie na zakupy, po prostu niech sobie jeszcze kupi parę toreb, czy tak powiem, z koziej skóry i to wcale się nie dziwię, że w tym PSG nie gra, bo z taką formą to miałby problem w drugiej lidze, szczerze mówiąc. No ale to tak poprawnie, no ale no mówię, no Armenia, przypomniałem się, że Armenia 3 dni wcześniej dostała 5. Tam też była sytuacja, że grali od 4 minuty była czerwona kartka i był karny i te bramki tam się szybko wysypały. Także muszę dać duży kredyt Armenii, bo rzeczywiście powstali trochę po tym meczu. Bardzo ambicjonalnie do niego podeszli. Grali poprawnie. Myślę, że ich taktyka była dosyć prosta. Oni sobie parkowali, robili takie dwie linie. 8 graczy grało właściwie na linii pola karnego, więc trochę zaparkowali autobus. No i próbowali, ci Brazylijczycy Europy próbowali grać taką kontrą, opierając się trochę na szybkości, trochę na takim technicznym umiejętnościach, no bo oni są wyszkoleni technicznie, to oni są moim zdaniem lepiej niż Polacy, jakby tak popatrzeć, tam każdy z nich ma, wiesz, pokrętło w nodze i szarpali, szczerze mówiąc, zabrakło trochę zabrakło im trochę szczęścia, bo moim zdaniem te sytuacje, które mieli, były może nawet bardziej klarowne. Tam były te dwie sytuacje sam na sam, że tak można by, mogło być. Akcja, po której zdobyli bramkę, trochę taka z niczego. No, Fabiański był zasłonięty, tak piłka mu się niezbyt szczęśliwie odbiła od ręki i wpadła. W każdym razie no, był to mecz dużych emocji i na końcu ogromnego wybuchu szczęścia na trybunach. Ludzie wyglądali, jakby zdobyli Mistrzostwo Świata. No ja byłem trochę smutny, ale...
A propos kredytu dla Armenii. Chciałem sprawdzić pewną informację, która mnie prześladuje od czasu, gdy ostatni raz byłem w domu w Słupsku. Znalazłem tam takie naczynie do robienia, naczynie do parzenia herbaty,
tak.
Zrobione jakoś ręcznie. Tak. Na dole było napisane Armenia. I przypomniała mi się, w sensie na dole, na spodzie, przypomniała mi się historia, którą tak. ledwo pamiętam. I teraz potrzebuję, żeby ktoś może z starszych słuchaczy niż ja, a może ty nawet będziesz wiedział, ponieważ jest w mojej głowie taka historia, że to było pod koniec lat 80. To był chyba 88 rok, jak w Armenii doszło do ogromnego trzęsienia ziemi.
Tak.
I teraz sobie pomogłem i widzę, że to był faktycznie 88 rok. Zginęło tam 25 tysięcy ludzi. I mam taką w głowie historię kołatającą się od dzieciństwa, że była jakaś taka akcja, że my Polacy, to było jeszcze chyba w ramach bloku komunistycznego, kupowaliśmy z Armenii jakieś naczynia albo różne wytwory garncarskie czy jakiekolwiek lniane cokolwiek i te pieniądze szły dla Armeńczyków. Dla Ormian, tak, oczywiście. Ja miałem oprócz tego naczynia, miałem jeszcze kilka innych rzeczy, jakichś bazonów czy czegoś takiego, to gdzie było podpisane Armenia, lub armeńskie nazwy, lub jakieś armeńskie miasta. Pamiętam, że było tego sporo u mnie w latach 90. i zachowała się właśnie taka rzecz do herbaty w moim mieszkaniu teraz. Więc jeśli ktoś wie, czy faktycznie taka akcja była, że te pieniądze szły dla Armenii, to jeśli ktoś mógłby potwierdzić, słyszał o tej historii, to z przyjemnością się dowiem, czy to była prawda, czy nie.
A to taki jest. Armianie to w sumie taki jeden niesamowity naród, który ma...
Początek cywilizacji świata. Świata. Zawdzięczamy Armenii ludzkość i cywilizację, to, że mieszkamy w blokach. Z Armenii wypływa Tygrys i Eufrat, u którego brzegów formowała się pierwsza światowa cywilizacja Mezopotamii. Więc Armenia to jest początek cywilizacji. Więc...
No, nie wiem, na przykład jest bardzo wielu znanych Ormian i to taka jest, powiedziałbym, obok, powiedziałbym, starszych braci, czyli Żydów, to taka jest nacja, która w relacji do swojej liczby ludności wydała rzeczywiście ogromną liczbę wybitnych postaci. No, tak nieproporcjonalnie.
Trzeba z nazwy?
Kim Kardashian, mój drogi. Cher. Andre Agassi. Siergiej Ławrow, Alain Prost, nie wiem, czy wiesz, jest Ormianinem.
Alain Prost, no. Odpadł. Nigdy nie lubiłem Alain Prost.
Alain Prost, ja też nie. Zawsze byłem
do Ścigał się z Artonem Senną, oczywiście.
Jest taki, ten Kerkorian, bogacz.
Bardzo dużo postaci faktycznie znanych z Armenii.
Serii Tankian, wokalista metalowego zespołu System of Down.
O, proszę, kojarzę.
Jest, wiesz, no, Garry Kasparow jest Ormianinem, przypominam ci. Więc rzeczywiście jest to, ale to wiesz, to też jest taka historia takiego narodu, bo to takie jest ciekawe, nawet będzie socjologiczno-antropologicznie, że to taki naród, który był trochę przez wszystkich uciskany dookoła. Jakby konieczność przeżycia wymagała, że rzeczywiście tylko ci najsprytniejsi byli w stanie funkcjonować w tym, w tej jakby ormiańskiej enklawie. No więc zawsze jak jest ucisk, zawsze jak jest źle, to to promuje, że tak powiem, najlepszych, tak? To promuje talenty w sposób taki naturalny. No i tak samo jak patrzysz na historię Izraela, to jest dosyć podobnie. Ktoś oczywiście mógłby tutaj uderzyć w jakieś wielkopolskie tony, że my też kraj, naród uciskany, patrz Kopernik na przykład, albo patrz Chopin, te takie, wiesz, Wałęsa, o, tu już krzyk, tu już pierwszy komentarz. Ale to, co wiesz, no to trudne czasy albo trudne takie, powiedziałem, geograficzne położenie, albo taka, wiesz, naród, który musi walczyć z większym narodem, no bo Ormianie tak powiem, walczyli gdzieś tam pewnie z jakimiś Turkami seldżuckimi, z takimi, zresztą to ta kwestia tego ludobójstwa do dzisiaj, potem z Rosjanami, że jakby siłą rzeczy promowała ludzi, którzy musieli sobie umieć poradzić. To taka refleksja, wiesz, no tam o
cyklu Palma uczy, Palma kształci. Mój drogi, jest mieliśmy jakiś obywateli Armenii w NBA lub pochodzących z Armenii? Nie pamiętam.
Nie
może
wiem.
Ktoś gdzieś ma korzenie, o których nie wiadomo. Na pewno byli tacy.
Na pewno, bo to taki, bo to też taki trochę naród takich, powiedziałbym, nomadów, w tym sensie, że bardzo wielu Ormian jest w Stanach Zjednoczonych.
No tak. Co robić? Dobrze, mój drogi. Preseason NBA, mieliśmy 4 mecze, kolejne 4 mecze. Ja widziałem 2 w całości. Miami wygrało z Brooklynem 121-100. Memphis wygrało z
Philadelphia. Ale poczekaj, jest jakaś taka historia, że Kobe Bryant naraził się Ormianom zamieszkującym Kalifornię? Co to była ta historia? Nie ma palmy bez Kobiego.
Od razu mi się podoba, jeśli Kobe się naraził komuś, to od razu jestem panem.
Muszę dotrzeć do informacji. No dobrze, no.
Zbadamy i wrócimy. Tak. Miami wygrało z Brooklynem 121-100. Widziałeś coś z tego?
Miami z Brooklynem? Nie widziałem tego.
Ja też nie. Memphis wygrało z Filadelfią 121-91.
To szokujące zupełnie.
To szokujący wynik jest, że Memphis było w stanie rzucić aż tyle punktów, ale w Memphis zmiany... Zagrałem, wchodzi z ławki.
Przepraszam, już wiem, mogę?
Tak, proszę.
Mogę? Nie wiem, czy pamiętasz, ale Kobe Bryant reklamował tureckie linie lotnicze.
A kto nie reklamował, oczywiście.
No i tak, powiedział, że Turcja to kraj słynący ze wspaniałej przyrody i tysiące lat kulturowego dziedzictwa. Jestem dumny ze współpracy z Turkish Airlines. To oczywiście, to oświadczenie wzburzyło 700 tysięcy Ormian zamieszkujących okolice Los Angeles. 700 tysięcy Ormian.
Pamiętam. Była taka historia. Dobrze.
No i w związku z tym Aram Hamparyan powiedział, że gwiazda powinna przemyśleć swoje słowa wypowiadane w reklamie tureckich linii. Ale nie wiem, jak to stać. Czy był czarny protest?
Chodziło też o to, że oni też chcieli coś dobrego usłyszeć o sobie? Czy...
No tak jakby, wiesz, no tak jakby, nie wiem, to Andrzej Duda wszedł i coś w reklamie Volkswagena coś dobrego powiedział. Love auto. No to byłaby wściekłość.
Joel Embiid rzucił 13 punktów.
Nie było tego meczu pokazanego, niestety.
Właśnie, chyba nie było, tak?
Nie było, no tak. Nawet próbowałem złapać te highlighty, tak? I nie udało się.
Dwa pozostałe mecze widziałem mecz Oklahoma z Dallas. Czytałeś mojego tweeta, czy widziałem?
Tak, widziałem ostatnią kwartę z tego powodu, żeby...
Widziałem,
to niesamowity chłopak.
Chłopak się nazywa, na nazwisko ma Hornsby, na imię ma Brian? Dobrze mówię. Wygląda jak połączenie z twarzy Kevina Love'a, Gordona Haywarda z JJ'em Barreą.
Tak.
Która jest JJ'a Barreą, twarz jest taka Love, Hayward, coś takiego. Nie?
Wytatuowany troszkę jak biała czekoladka Williams.
Pomylił sporty. fizycznie, tak się porusza. Jakby to nie
on, tak, on tak, nie wiem, widziałem jak w obronie, to on tak podskakuje i tak głowę obraca.
No taki dziwny człowiek.
No ale trafił dwie trójki.
Trafił, był hot, to się działo. W trzeciej kwarcie jeszcze bardzo dobrze grał Argentyńczyk Nicolas Borussino z cyklu kolejna generacja argentyńskich koszykarzy zupełnie nie da rady. Nie jest ich trochę niezłych ostatnio.
No, to już teraz wpis pod tym, będzie komentarz, psie pole, po prostu vamos, Argentyna na zawsze, pamiętacie. Tak, przywoła znowu całą historię Argentyny, mniej więcej gdzieś tam od Bolivara.
I tak.
Bolivar był lepszy niż Cortés.
I tak z 80% osób skończy po drugim zdaniu czytać ten komentarz.
Tak, to jak zawsze. Więcej, dużo wykrzykników.
Czy będzie zastanawiał, czy odstawiono już proszki?
Czy te leki już są. No.
Czy weszły, w którym zdaniu wchodzą?
Czy odstawił, czy przedawkował?
Pozdrawiamy. Na swój sposób.
Na swój sposób, tak.
Oklahoma przegrała z Dallas 109-114. Dallas wyglądało bardzo dobrze w pierwszej połowie. To był pierwszy mecz Dirka Nowickiego. Oklahoma bez Stevena Adamsa w obronie wyglądała fatalnie.
Możesz powiedzieć, pójdźmy dalej, no bez Ibaki, bez Adamsa.
Dokładnie, bez Ibaki, tak, bez Adamsa, jest tam dziura. Domantas Sabonis był beznadziejny w obronie pick and roll.
No nie jest.
Wcześniej był lepszy.
Coś nie jest dobrego z tym chłopakiem. No.
On grał nieźle w tych pierwszych dwóch meczach, ale to tutaj.
Ja powiem ci, on mnie nie oczarował w lidze letniej. Ja tak się nie wiem, ja się jakoś tak spodziewałem, że to jak syn takiego ojca, to tam się będą działy. Poza tym jakoś nie wiem, może Sebastian Hetman mnie jakoś tak trochę zbajasował, bo ja się spodziewałem nie wiedzieć czego, bo miałem wrażenie, że w Gonzadze on tak trochę połknął minuty, czas i taki parkietowe znaczenie Przemkowi K. I w związku z tym myślałem, że to jest gracz, który potrafi coś zrobić po dwóch stronach parkietu, a tak szczerze mówiąc, ani w ataku nie zachwycił, ani w obronie nie błyszczał i tak
oni,
mówię.
Że on grał w Gonzadze, zwłaszcza w tamtej, nie no może nie, zwłaszcza, ale on grał w Gonzadze też w centrze i grał bardziej przy obręczy. Tutaj gra na czwórce i nie korzystają z niego w inny sposób niż postaw zasłonę, ewentualnie coś rzuć. I
no,
tyle.
No mówię, no. Tyler Hansborough to będzie drugi.
To jest bardziej kłopot Oklahomy, że oni nie mają startera na czwórce. Jeśli Ruki ma być ich starterem, to powodzenia. Ale kto ma...
To chyba nie jest najlepszy pomysł.
Tak.
No, ale czy Iliasowa potrafi bronić?
Iliasowa nie powinien grać. Ja się cieszę, że on grał w czwartej kwarcie na końcu w crunch time z tymi wszystkimi ludźmi, którzy grali tam na końcu tego meczu. Pomyślałem sobie, to jest idealne miejsce dla Ersana Iliasowy. Czwarte kwarta meczu pre-season. Nie chcę widzieć więcej. I mieliśmy jeszcze mecz z dogrywką. Portland Lakers 109.
Muszę powiedzieć, że obejrzałem drugą połowę tego meczu. I nie pamiętam, żeby mecz, już nie mówię, w pre-seasonie był tak zacięty. Tam nie wiem, czy różnica punktów była więcej niż 3.
Mm-hmm.
Przez te ostatnie dwie kwarty. Tam był mecz, był kosz za kosz. Jest to mi się bardzo podobało, że było czuć prawdziwy, jakby to powiedzieć, takie dobre angielskie słowo jakieś znaleźć, czego jakoś tak nie potrafię. Takie było duże napięcie między Lenardem i Russellem. Że oni się tak kryli naprawdę, zwłaszcza Russell, widać było, że był taki, wiesz.
Powiedziałeś Lenard. Myślałem, że
Lenard. Myślę, już myślę o tym Lenardzie cały czas. Jednym i drugim.
Nie myśleć o nim.
O tych włosach w sensie.
Ja też myślę. Cały czas.
O tych włosach. Patrzyłem na tego Lenarda, mam wrażenie, że to jest taki gość, który zaciąga czyń liderki i potem tak, nie wiem, woskiem gorącym je oblewa, przywiązuje do krzesła.
On ma już żonę, jest bardzo ale
ma, no, w nim jest jakaś taka niepewność. No.
Niepewność w Majersie.
Nie, on wie, że on ma takie zło w sobie, wiesz, mam wrażenie, taki jest duży, biały gość, pastylki gwałtu i robi jakieś straszne rzeczy. Nie wiem, jest jakieś takie wrażenie.
Zupełnie, jestem zupełnie z drugiej.
Zupełnie daleko, tak? Że wyprowadza psy, sąsiadom pieli ogródki.
Tak, dokładnie.
Pomaga listonoszowi nosić torbę.
Widzisz w nim taką czarną stronę, która on, no rozumiem. Widzisz przez to, poszedłeś dalej. Ja jeszcze tego nie widzę. Widziałem za to w tym meczu i to też jeszcze nie chcę szybko oceniać. To był trzeci mecz Blazers w tym pre-season, jeśli się nie mylę, i trzecia różna piątka, jeśli się nie mylę, wyszedł Evan Turner na trójce, wcześniej był zmiennikiem. Jak Turner był na boisku, to tak, no, to pierwszy mecz był w piątce Turnera, więc to też nie jest tak, żeby od razu krzyczeć, że to nie zadziała, ale nie jest kłopot ze spacingiem, jak on jest na boisku.
W czwartej kwarcie tam miał jakieś takie podanie, które było, wiesz, mogło być nawet uznane za top 5 akcji tego spotkania. Tam, wiesz,
Przepraszam cię, mój drogi, nie mówię, wiesz, indywidualnie, bo Evan Turner dobrym koszykarzem jest, tylko
nie stał się o to
dopasowanie.
To dopasowanie jest dyskusyjne.
McColluma i Lillard. A to zobaczymy. To był pierwszy mecz, że on wyszedł z nimi w piątce i chyba na tym poprzestanie i wrócą się do ustawienia z Harklesem na trójce.
Czy mamy jeszcze jakieś takie tematy, bym powiedział, około? Czy już przechodzimy właśnie do Portland?
Przejdźmy do Portland. Ja napisałem we Flashu o Lakers. Oni rozbili rotację. To już kolejny mecz. Jordan Clarkson wygląda na to, że będzie z ławki wchodził. Przejdźmy do Portland. Bo teraz jest zapowiedź Portland w kolejności zapowiedzi, długo wyczekiwana zapowiedź Portland Trail Blazers. Więc musimy ją zrobić. Dokładnie. Czy wracamy się? Nie będziemy się wracać do lata 2015, ale...
Nie, ale powiedzmy, bo to tak mówię, no to taka w kategorii takie wielkie zaskoczenie ostatniej dekady.
Największe zaskoczenie zeszłego sezonu. Portland byli typowani przez kilka rankingów, między innymi ESPN. Ja nie wiem, czy ja nie typowałem też Portland nisko, czy na ostatnim miejscu. Nie pamiętam, ale byli typowani na dole konferencji zachodniej. I gdzieś tak wyglądało, to może nie aż tak źle, ale tak gdzieś przez pierwsze 2-3 miesiące było tak różnie w tym Portland i oni ruszyli w drugiej części sezonu i wdrapali się aż na piąte miejsce, tak? Piąte miejsce. Znaczy aż na piątym miejscu, wygrywając 44 mecze. W głowy strzelam, że wygrali 44 mecze i to wystarczyło. Dobrze mówię? Muszę sprawdzić, bo teraz kompletnie... prawdopodobnie 44 mecze. I obrócił się ten ich sezon w połowie, gdy zaczęli używać Morisa Harklesa w piątce, który okazał się małym odkryciem. Tak, 44 mecze. Gerald Henderson wyzdrowiał i nagle mieli pełną rotację, mieli ławkę rezerwowych z Alenem Krabę lepszym i przede wszystkim z Damianem Lillardem, który przeszedł z poziomu 20 punktów na mecz do 25 punktów na mecz. Teraz w naszych zapowiedziach, w naszym rankingu 6 gracza był w top 10. Tak? 9, 10, tak. Damian Lillard, więc zrobił skok. CJ McCollum został Most Improved Player, zrobił skok do poziomu 20 punktów na mecz. Okazało się, że jest tam gracz. I w zasadzie ciężko powiedzieć, żeby którykolwiek z graczy Portland Trail Blazers, nie nazywających się Noah Vonleh, miał gorszy sezon. Wszyscy mieli dobre sezony.
No, wszyscy mieli właśnie bardzo dobre sezony. No. A Faru Kamino miał dobry sezon. I...
Ku mojemu zaskoczeniu. Faru Kamino miał dobry sezon.
I Plumlee miał dobry sezon.
Tak. Plumlee pokazał.
Nie, znaczy, ja powiem, że to właśnie bardzo, bardzo fajnie pokazano, jak graczy, którzy nie są wielkimi zawodnikami, bo żaden z nich indywidualnie nie jest genialnym graczem, tak? Że można złożyć coś, co... Oprócz Lillarda, ale mówię z tych, którzy przyszli. No żaden z tych, którzy przyszli w off-seasonie, był sceptyczny. No, wszyscy byliśmy sceptyczni. Kto pierwszy podpisał kontrakt? Alfaru Camino. Serio?
Tak. I pamiętasz jeszcze, to było 30 milionów dolarów za 4 lata i niektórzy mówili, że to jest strasznie dużo w ogóle dla Milwaukee. Dzisiaj to wygląda bardzo mało. Ed Davis był dobry, przyszedł z Lakers.
No ale wiesz co, też się tak nie znaczy był dobry, ale też właściwie jakby tak patrzysz na niego, to masz wrażenie, że ten chłopak chyba już nie przeskoczy samego siebie.
Ale był dobry. Był dobry w zeszłym sezonie. Ja,
był solidny, no. Solidny.
Był dobrym graczem.
Był dobrym graczem. Ale też co nam nie wiem, 70 miał średnią.
No tak, grał z ławki rezerwowych. Najlepszy obrazek spośród podkoszowych. Mason Plumlee zrobił postępy jako podający. Widzieliśmy w playoffach. Miał mecz na prawie triple-double. Meyers Leonard. Jedyna osoba, która miała gorszy sezon.
Ale też nie było bardzo źle, no.
Nie było bardzo źle, ale było gorzej. Spodziewałem
no
się, że...
gorzej, no, ale nie, tak, nie tak źle, żeby mówić, że była tragedia, no.
No, zobaczymy, jak będzie dalej. Jeszcze jeden gracz, wyczarowali gracza sobie na obwód, ale na krab. Który z takiego zawodnika, ja tam gdzieś miał jakieś śladowe, pamiętam, występy w piątce dwa sezony wcześniej, ale tak w zasadzie tego nie było w rotacji. Nagle znalazł się w rotacji, był rezerwowym i grał dobrze po obu stronach parkietu. Też dodał, pokazał nowe rzeczy. Praktycznie każdy z tych graczy, większość z tych graczy pokazała nowe rzeczy w systemie, który niemalże zachęcał ich do tego, żeby robić nowe rzeczy, bo trzeba powiedzieć, że Perystos jest bardzo dobrym trenerem.
No właśnie, jakbyś patrzysz na niego, tak? to nie dałbyś $5 za niego.
Dlaczego?
No jak on wygląda, wiesz, no taki wujek, taki wiesz, dziadek trochę, taki tam facet, który opowie jakąś tam anegdotę, z ciotką się pokłóci, wiesz, no taki wuj jasno. A jak tak patrzysz na to, co rzeczywiście zrobił, to moim zdaniem on był ja nie wiem, czy to nie był większy wynik niż Steve Kerr, szczerze mówiąc, wiesz. Co?
Czyli wziąłeś tego Stotsa nagle w dół, dlatego że wygląda jak jakiś dobry wujek, a potem go nagle z tego dołu, błota, z tego wujka wniosłeś do góry i postawiłeś wyżej niż...
No nie, ale bo ja mówię, że on wizualnie i tak w sposób, jak wygląda, no to nie myślę, nie dałbyś 5 zł za niego.
No, ale to ma wygląd wspólnego z trenowaniem drużyny.
No, są ludzie, którzy jakby patrzysz na nich i myślisz, jak to jest możliwe, że ten facet może osiągnąć sukces. No, a
ale
potem
nie
widzisz go
wakcji... Ale nie możesz oceniać tego perspektywą radzieckich kurwa katów w Adidasach, w dresach. Zobacz, co w NBA osiągnęło największe sukcesy. Phil Jackson. Czy to jest jakiś kat, serca? Steve Kerr. O co ci chodzi? O to, żeby jest spokojnym gościem, który jak się zdenerwuje, to się zdenerwuje. To jest inna rzecz, że teraz to się potrafi zdenerwować. O to ci chodzi? Brad Stevens. Spokojny gość.
Nie, no taki tak? Niepozorny facet, rozumiesz? No, jakby stał w kolejce, to naturalnie próbowałbyś go obejść, bo wiedziałby, że ci nic nie zrobi. No.
Ja nadal nie rozumiem do końca trochę. Znaczy, no, co to ma wspólnego z trenowaniem? Ale
mówię, że jak facet wygląda. No.
Dobrze, to rozumiem. Ten koncept rozumiem nie do końca.
No nie, no to nie znasz tego powiedzenia, no 5 zł bym za niego nie dał.
Znam, tylko nie wiem, jak to ma, co to ma wspólnego z tym, że on jest trenerem. To może nawet dobrze, że jest, że był trenerem.
No nie, ale właśnie, że taki gość, którego byś nie dał 5 zł, okazuje się, że jest bardzo dobrym trenerem. No tyle, no nic więcej.
Możemy mieć taki kontrprzykład Toma Thibodeau w Minnesocie, który też ma młody zespół, a Tom Thibodeau jest gościem z werwą, który będzie pokrzykiwał na nich przez cały mecz.
Nie, no to wiesz, o takim gościu, który jest wart $1 000 000, zawsze Pat Riley wygląda. Nie wygląda jak gość, którego byś nie dał 5 zł.
To fakt. To się zgodzę. Pat Riley wyglądał jak $1 000 000.
To jest $1 000 000, zawsze tak wyglądał. Pewność siebie, pewna buta taka ta. No teraz to nie ma tego. No mój taki wujaszek Wania.
Czy Blazers weszli do playoffów i po dwóch meczach z Clippers wyglądało, że to jest koniec ich sezonu. Clippers się przejechali po nich w pierwszym, drugim meczu, ale potem Clippers doszło do kontuzji i Blazers to wykorzystali, potrafili to wykorzystać.
Tak, to jest duży plus.
No, grali bez Chrisa Paula i Blake'a Griffina na końcu, ale przeszli Blazers dalej i myślę, że dlatego taka dobra aura pozostała sezonu Blazers też, playoffów Blazers, bo sezon regularny był zaskakująco dobry, ale playoffy też były poniekąd, nie chcę powiedzieć, że zaskakująco dobry, przeszli pierwszą rundę, tak? Ale wiemy, że wygrali z drużyną bez Chrisa Paula i Blake'a Griffina, Ale potem zagrali dobrze z Golden State Warriors. Zagrali z nimi dobre mecze. I tu też jest taki mały, wiesz, gwiazdeczka, że Stephen Curry opuścił, jeśli dobrze pamiętam, tak? Pierwsze dwa mecze, na trzeci wrócił. Ale to była dobra seria. To była dobrze grana seria przez Portland. Trailblazers. Skończyło się naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie. I trudno znaleźć drużynę, nie? W ostatnich latach, która była większym zaskoczeniem.
Nie, no ja bym powiedział, że to największe zaskoczenie od przynajmniej dekady. No. Ja nie pamiętam takiego zespołu, który byłby tak skazany na pożarcie. W sensie nikt nie dawał, patrząc na to obiektywnie, po utracie czterech kluczowych graczy, tak?
I to jest...
To trzeba patrzeć.
To jest właśnie wielki plus dla Terry'ego Stotta, bo oni stracili 80% pierwszej piątki, praktycznie zachowali flow ofensywy, które mieli.
No właśnie, właśnie. Mając graczy o jednak znacznie niższym talencie. No.
I mieli większe nawet flow, bo nie mieli tego jednego gościa pod koszem na pół dystansie, któremu dawali piłkę i czasem akcje się zamrażały.
Akcje
w rękach Lamarcusa.
Oldridge'a.
System zasłon bez piłki, gdy Damian Lillard stoi z prawej strony, podaje na prawe skrzydło, ktoś wychodzi w jego miejsce, on zbiega po zasłonie, którą dostaje daleko od kosza, w lewą stronę do lewego rogu, jest przerzut piłki, to grane na TJ'a McColluma przyniosło mu bardzo dużo punktów z takiego krótkiego półdystansu. Spacing, jaki mieli Blazers w drugiej części sezonu, oni mają chyba, nie wiem, czy nie najlepszy spacing w lidze. W tym sensie, że grają na bardzo dużym promieniu. Oni grają bardzo daleko od linii za trzy. To jest piękne do oglądania. Jest flow w tym ataku. Portland. Przejdźmy do off-season Portland, bo trochę zaskakujące, nie zaskakujące, ale postanowili zatrzymać skład, zostali skasowani.
No wiesz, ale Maciej, no jeżeli coś działa, no to dlaczego tego nie kontynuować, no?
Był taki moment, że oni zaoferowali pieniądze Chandlerowi Parsonsowi. Wyłożyli maksymalny kontrakt dla Parsonsa i Parsons, co ciekawe, poszedł do Memphis. Ja nie rozumiem, dlaczego Parsons... Znaczy, wiem, że tam w grę wchodziła znajomość Parsonsa z J.D. Bickerstaffem, który był asystentem w Houston i to było ważne, dlaczego on poszedł do Memphis, ale tak do końca...
Nie, sportowo to trochę nie zrozumiałem.
Nie rozumiem tej decyzji Parsonsa. Wydali mnóstwo pieniędzy w off-season. Przeróżyli McColluma na 4 lata za 105 milionów.
Ale wiesz co, mnie się wydaje, to jest dobry ruch, no.
Dobrze, nie mówmy, czy to są dobre ruchy na razie, bo to wygląda wszystko na okej ruchy, tak? Zostawili tych ludzi młodych. Major Leonard dostał kontrakt 10 milionów dolarów rocznie, gdy on rok temu spodziewał się więcej. Pamiętasz, był zastrzeżony, negocjował spot, ale to w ostatniej chwili Leonard odszedł od stołu. Chyba wtedy więcej pieniędzy chciał, niż w końcu dostał.
Nie wiem, ja nie wiem, czym go nie odpuścił, szczerze mówiąc.
Postawili na Moe Harklesa, dali mu 10 milionów rocznie, po cichu.
9, no takie 9. No, ale w sumie 10, no, w tym sensie, że 4 lata 40 milionów.
Postawili na Alena Krab, który był zastrzeżony wolnym agentem i dostał bardzo wysoką ofertę z Brooklynu. 17 milionów rocznie, tak? Coś takiego, 18, tak. 70 milionów. I co ciekawe, jeszcze wcześniej wydali cap space swój na Evana Turnera, 72 czy 75 milionów dolarów rocznie.
70 milionów.
I do tego na koniec prowadzili Festusa i Williego i jego kolana za 15 baniek na 2 lata. Drugi rok jest gwarantowany.
Prawie za darmo.
Mnóstwo pieniędzy wydali Portland Trailblazers i w tym momencie Portland Trailblazers w przyszłe lato są powyżej salary cap.
Są, no, są na poziomie, tam nie wiem, 138 milionów mają zakładane.
Już za dwa lata też są powyżej salary cap.
121, 118, 219, 220.
Wiesz co, będą mieli chyba opcję dokładasz do tego tam jeszcze...
Nie, mówię na zimno. Znaczy, może opcję krab, może...
To jest 138 milionów dolarów gwarantowanych umów na przyszły rok, to jest masakryczne, tak. To są gwarantowane umowy. Wydaje mi się, że trochę nie, ale dobrze, faktycznie.
No tam jest, no, a Vonleh jest team option i Shabazz Napier jest team option. Shabazz Napier będzie okej.
Więc oni praktycznie powiedzieli, to jest nasz team, będziemy go rozwijać. Jeśli będziemy jeśli będziemy chcieli się wzmocnić, to wzmocnimy się na zasadzie wymian. Mamy tutaj sporo ciekawych, młodych graczy, których można wrzucić w jakichś pakietach, dwóch ludzi. Możemy myśleć o przehandlowaniu McColluma gdzieś tam w przyszłości z kimś za kogoś lepszego niż McCollum. Ale jak na razie to jest nasz team, stawiamy na ten team i ten team na pewno dostanie szansę.
Przehandlowanie McColluma może być wbrew pozorom trudne, bo to jest facet, który będzie miał kontrakt na poziomie 25 milionów, czy nawet pewnie więcej, bo to jest 109 milionów, 110 milionów w 5 lat, przy czym on teraz dostaje 3 miliony, a mu skacze to 20 milionów w przyszłym roku. To nie będzie łatwy kontrakt do zdealowania. No. Tak samo i Wantanet nie jest łatwy do zdealowania. Trochę się tak zaczapowali. No. Jakby wierzą, że ta czwórka McCollum, Turner, Krapp i Lillard to jest przyszłość tej drużyny.
Nie wiem, czy w takiej kolejności. Znaczy, że akurat ta czwórka, nie wiem, czy tak by wszystko stawiają. Pieniądze dla Turnera, nie wiem, czy były potrzebne. Ale z drugiej strony, oni i tak nie mieliby salary cap, gdyby nie dali. I tak nie mieliby pieniędzy, gdyby nie dali tego kontraktu Turnerowi. Odejmij pieniądze Turnera z tego i tak widzisz, że nie mają w przyszłym roku pieniędzy. To był ten moment, gdzie oni mogli wyrazić.
No wiem, kogoś wziąć i no to tak, znaczy pod tym względem to być może nie było po prostu innej opcji, innej decyzji, tylko pytanie, czy to musiał być Ewan Turner. No. Ja już teraz nie potrafię się cofnąć i powiedzieć, kogo oni powinni byli wziąć. Albo
chcieli Parsonsa.
Kogo powinni byli rozważyć, ale czy Ewan Turner to jest ten gracz. No. Na tym razie, znowu jak patrzymy na to, teraz tak przechodząc może do tego składu, to jest to jeden z najgłębszych backcourtów w lidze.
To jest to najgłębsza drużyna w lidze, poza Utah.
Poza Houston.
Nie, Houston nie jest tak głębokie.
No, Houston jest 12 graczy.
To jest 10 graczem Houston Rockets. Corey Brewer. KJ McDonald. 9-10 gracz.
Sam Decker.
Nie, Sam Decker jest 11. Dobra, 9-11 gracz to Corey Brewer, KJ McDaniels i Sam Decker.
Montrezl Harrell.
9-11 gracz Portland to jest, powiedzmy, że Festus i Zili, ale...
Nie, no gdy wyżej.
No ale powyżej masz Turnera, Harklesa.
Nie, zaraz, no dobrze, nie, no przepraszam. Nie ma 10 graczy w tym zespole. Lillard? Nie ma 10 graczy. Nie ma 10 graczy. No dobrze, może jest.
Dobrych graczy w tym zespole.
Raz, 10. Dwa, trzy, cztery. Nie, no a Vonleh nie jest dobrym graczem, okej?
Okay? No a Vonleh nie liczy w tej dziesiątce.
No dobra, to czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A 11 rzeczywiście.
Jest 10. Kogo masz 11?
Mam. Tak, Szabaza mam też.
A ja go nie liczę.
A dobrze gra.
Ale Marcelo Huertas jest od niego większy. O czym się dzisiaj przekonałem. On jest mały. Dobrze gra, ale jest bardzo mały właśnie. To jest to. Ale to mówię. Ta 10-osobowa rotacja Lillard, McCollum, Aminu, Davis, Plum, Lillard, Harkless, Turner i Zili. Jeśli będzie
grał, ale Ziliego możesz nie mieć.
Allen Crabbe.
No dobrze. Ten frontcourt nie jest super, ale jest bardzo solidny. No.
I Utah ma... Hood, Hayward, Favors, Gobert, Berks, George Hill, Joe Johnson, Boris Diaw, Trey Lyles, Dante Exum. Mógłbyś powiedzieć, że Utah jest troszeczkę silniejsza niż Portland, ale zobaczymy, to są weterani. Johnson i Diaw są starumi.
No jest, ale musi być trochę weteranów. Mnie trochę brakuje tego, że...
Ale potem pokazało, że nie musi być, że nie
ja
musi
wiem,
być.
No, ja wiem,
właśnie
no.
Potem to pokazali. I to było zaskakujące. Najstarszy gracz to był Jared Henderson, którego już nie ma, i Ed Davis był takim liderem gdzieś tam w szatni. A przecież to chyba nie wiem, czy on już do 30 lat robił.
Nie, 27 lat ma.
27 lat ma dopiero. Bardzo młody team.
No i przypominam ci, Ewan Turner, który się wydaje, że jest w tej lidze od dawna, też ma tylko 27 lat.
Dziękuję za przypomnienie.
To jest szokujące. To jest szokujące. Nie, no, masz wrażenie, że kiedy był ten draft, kiedy on był dwójką wybrany? No, tak się wydaje.
10.
To może jakieś takie wrażenie jest po prostu, że już Ewan Turner jest z nami od Oddawaj.
No dobrze, wiesz, jest kwestia Festusa i Williego. Oni go oni potrzebują kogoś, kto mógłby bronić na nich obręczy i być twardzielem pod koszem. To był gracz, którego im brakowało najbardziej w zeszłym sezonie.
No bo takim graczem nie okazał się, rozumiem, no a Vonleh, Mason Plumlee, mamy wątpliwości, czy jest tego typu graczem, no Davis jest dobrym graczem na obręczy.
Jest dobrym,
blokującym. Tylko, że dobrym graczem.
Jest taki, że no Ted Davis raczej nie jest starterem na bardzo dobrym poziomie.
No masz, tam mnie trochę dziwi, nie?
Wzrostu mu trochę brakuje, myślę, tutaj, żeby tę rolę pełnić. I Zili to jest który miał świetne momenty, ale miał też złe momenty i ma też historię kontuzji kolan i to już dużo.
Co, obejrzałem Maciek ostatnio mecz numer 7, jakoś tak zachęcony przez ciebie. Jakoś tak szczerze byłem rozczarowany tym meczem. Nie wiem, tam się w sumie nic nie działo. No to
ale pomyliłeś mecze. Ja mówiłem o meczu numer 6, żebyś obejrzał.
Dobrze, no to ja dobrze, to obejrzę, może dziś obejrzę 6. Obejrzałem 7, nie podobał mi się ten mecz. Festus Ozili był najgorszym graczem.
Był najgorszym graczem. I od czasu, gdy on wrócił po urazie kolana i on grał nie będąc zdrowy, on stracił zupełnie pewność siebie.
Tak.
I to znaczy tam wspomnienie Festusa Ozili'ego, to jest Ozili zupełnie inny gracz niż ten, który był. On grał bardzo dobrze, zanim te kłopoty z kolanem przyszły, to było w grudniu jeszcze, jak on grał bardzo dobrze dla Golden State Warriors i wyglądał jak ich przyszły center. Tam było wtedy, że na pewno Ozili'ego zatrzymają na przyszłość. Prowadzą Duranta, ale Ozili'ego zatrzymają. Na końcu skończyło się tak, że puścili Ozili'ego, że nie walczyli o niego. I to jest trochę tak z Festusem Ozili, że w tym momencie nie wiadomo, kiedy on wróci do gry. Leczy kolano, więc to jest trochę tak ponoć spot na taki vibe płynie, że nie wiedzą, czy będą mogli na niego liczyć. Jeśli tak, to super. Jeśli nie, to trudno. Dlatego ten drugi rok kontraktu jest niegwarantowany.
Czyżby?
Dla niego. Poddajesz wątpliwość, że drugi rok kontraktu dla Festusa Ozili'ego jest niegwarantowany? Możesz to sprawdzić, a ja dalej będę mówił.
Ja nie mam takiej informacji.
Po tym, co widziałem, tak?
Moim zdaniem jest na twardo. No jeśli jest ten, no to dobrze.
W sensie według czego jest? Według
Basketball References nie jest.
Bardzo nie lubię tych dyskusji.
Nie wiem.
Rozmawiamy o tym, czy to jest zagranowane, kłócimy się na antenie, to jest bez sensu. To wygląda tak, jakbyśmy strasznie próbowali sobie pokazać, kto ma rację. A tak?
Nie, Maciek, ja pytam, jeżeli jest opcja, to super, no. To i tak im nie pomaga.
Ja lewą ręką.
Im takim nie pomaga, bo ma 138 milionów.
Festus Ozili ma opcję. Jest niegwarantowany.
Okej, no super. Nie, no to dobrze.
Źródło to Basketball Insiders. To jest najlepsza strona.
No, najlepsza strona o tym Insiders. Dobrze.
Dobrze. Typ od razu? Zaczynamy? Tutaj?
Wiesz co? Ja powiem tak. To chyba nie będzie dużo lepiej, ale też chyba nie będzie dużo gorzej, więc postawiłbym na takie między 46 a 48 zwycięstw.
Dobrze. To wygląda...
Aczkolwiek dostrzegam to, że na przykład Allen Crabbe może być objawieniem tego sezonu. Takim graczem, wiesz, defensywnym, takim two-way playerem.
Mhm. On staje się takim zawodnikiem.
No i to taki może być takim, nie wiem, może być takim Trevorem Ariza młodszym, Tabo Sefoloszą, lepszym w ataku, z lepszą trójką.
On dostał trochę penetracji do swojej gry.
Coś fajnego widać w tej jego grze. Muszę powiedzieć,
jumpery z midrange, to już w zeszłym sezonie pokazał, co się robił kozioł i szedł do góry z midrange i trafił dobrze z midrange, trafił nieźle za trzy.
To on jest naprawdę, on wygląda tak jak ten brat tego kabareciarza z Anim Rumru. Jak się Nowak nazywa?
Nie pamiętam.
Ten, który jest uwikłany w ciągu w jakieś romanse, z jakimś, prowadzi jakąś nieprawdopodobną dyskusję na łamach pudelka ze swoją żoną na temat, nieprawdopodobny człowiek.
W sensie w komentarzach?
Nie, nie, tam w życiu, no. Chyba ci ludzie, którzy prowadzą polemikę ze światem za pomocą tabloidów. To.
Mi się zawsze podoba czytanie komentarzy, jak ktoś pisze trzymaj się Maryla i to jest najpopularniejszy komentarz na pudelku. I ja wiem, że Maryla Rodowicz przeczytała ten komentarz i że to jest dla niej ważne, że 500 osób kliknie do góry, żeby był u góry trzymaj się Maryla. Celebryci czytają pudelka. Wczoraj widziałem Karolinę Korwin-Piotrowską, której nie lubię i chciałem się spytać, czy ona też czyta pudelka. Mieliśmy takie dziwne spotkanie.
Wójcik się nazywa. Michał Wójcik.
Michał Wójcik.
Michał Wójcik jest bratem Alana Kraba. Mhm. Może kiedyś wystąpią na jednej scenie, na jednych deskach.
Ja typuję... Ja mam problem z typem na potem Trail Blazers, dlatego że...
No. Nawet sam powiedziałeś, że jakby głębia wkładu gwarantuje to, że oni nie powinni się jakoś dramatycznie obsunąć. No.
Tak, ale z drugiej strony nie wiem, czy Festus i Zili będzie dla nich grał. I nie wiem, czy mam myśleć o Portland z Izilim, czy nie. To jest mój kłopot.
Ale wiesz co, ale z drugiej strony nie wiem, czy Festus i Zili jest takim game changerem. No to będą grali swoje, będą
jest
mają...
Dobrym
mają.
Jest dobrym graczem. Ale mają się składu.
Ja wiem, ale oni mają tę solidną tą, no jak najlepsze, że masz tego Leonarda, masz Masona Plumlee'ego i masz Davisa, no. Daj Boże zdrowie.
Oni byli zdrowi cały poprzedni sezon, poza momentem, gdzie Lillard nie grał tam przez kilka meczów. I wtedy też dobrze grali. Ta głębia składu wyszła. Fakt, że mieli McColluma. Pamiętam taki mecz w Sacramento. McColluma, bardzo dobry, gdy był sam. Wiesz, oni byli zdrowi w zeszłym sezonie, więc zobaczymy, czy to się utrzyma. Z drugiej strony są młodzi, więc czemu mają nie być zdrowi? Może będą jakieś pechowe kontuzje itd. itp. To, że są młodym zespołem, wskazuje na to, że kilku z tych ludzi ma szansę się rozwijać dalej. W tym systemie zwłaszcza, który im, myślę, że pomaga dodawać jakieś rzeczy ofensywnie do swojej gry, bo mają dużo spacingu. Jeśli Turner im tego nie wypierniczy, im jakiegoś flow tutaj, to wszystko powinno być ok. Dla ludzi typu Harkless, dla ludzi typu Aminu, dla ludzi typu Alan Crabb, dla ludzi typu Plumlee nawet, dla ludzi typu Meyers-Leonard. Nie mówiąc o CJ-u McCollumie, który ma szansę być lepszym graczem trochę niż teraz, lecz na wyższej pewności siebie. I co się stanie?
Ja ci powiem, dla Iwana Turnera to jest trudna sytuacja, bo on wchodzi do zespołu, który obiektywnie odniósł sukces, tak? W którym to wszystko działało i klikało, no, gdzie moim zdaniem tam jakaś chyba powstała w sumie dobra chemia pomiędzy graczami, którzy mówię, no trochę byli tacy wszędzie niespełnieni albo lekko niechciani. Typu Ed Davis, typu Alfaro Kaminu. Harkless też jest takim graczem, który wiesz, no, że ktoś, no, tam się naprawdę jest dobry scouting w tym Portland. Czemu, że potrafiono takich trochę graczy, powiedziałbym z taką złą historią, może złą historią to jest źle powiedziane, ale takich graczy niespełnionych wyciągnąć na poziom, który dał obiektywny sukces. No wiesz, można powiedzieć tak, no Iwan Turner też jest niespełnionym graczem, więc może się będą działy jakieś niesamowite rzeczy dzisiaj z nim, tak? Wydaje mi się, że dla Iwana Turnera mimo kontraktu, który dostał, on będzie musiał przełknąć pigułkę tego, że jest graczem numer 4-5.
Mhm. To się nie zanosi, żeby on grał w piątce. Będzie prawdopodobnie grał z ławki. Będzie drugim kozującym w rezerwowych line-upach. Będzie tam McCollum, a zaraz będzie Lillard. Będą się zmieniać. Ta rotacja powinna mniej więcej...
Nie, ta rotacja może być fajna tutaj, wiesz, jeszcze z Krabem, jeszcze może, wiesz, może z Napierem, jeszcze może, nie wiem, kogo tam jeszcze mogą wcisnąć tego, ten...
Wiesz, fajne jest wydawanie Turnerze to, bo ja się obawiam o to, czy on nie popsuje spacingu, nie jest shooterem za 3. Fajne jest w Turnerze to, że możesz go wstawić na każdą z trzech pozycji praktycznie. W sensie może być za hedziurą na jedynce, może być hedziurą na dwójce, trójce. Więc to jest...
Nie, on daje możliwość, znaczy zgoda, on daje duże możliwości w rotacji, tylko pytanie, czy będzie w stanie szybko złapać system, tak?
Tak, bo na przykład w tym meczu z Lakers to wyglądało jak to, że jeszcze zajmie mu to trochę czasu.
Krótkie słowo o Pacie Konutonie. Tam będzie jakiś gracz?
Powinien zostać przy baseballu.
Rozumiem.
Dobrze, wiesz co, ja mam taki typ na Portland i w zasadzie nie wiem. No, mój typ to jest taki, że oni wygrają więcej niż 50 meczów. Tak jestem nawet absolutnie pewien, że wygrają więcej niż 50 meczów. Oni są po prostu dobrą drużyną już teraz. I teraz nie wiem, jak dużo więcej niż 50 meczów wygrają. Więc mój typ to jest taki, że oni mogą nawet wygrać 56-7 spotkań na tym zachodzie.
No to jest taki agresywny typ.
No, brzmi agresywnie, dobra. Ale mają tą głębię składu, mogą się...
No mają. No, nawet kontuzja Lillarda moim zdaniem nie przekreśla tego.
Pierwsza piątka potem była plus 12 w net ratingu w drugiej połowie sezonu. Była nawet plusowa w playoffach grając przeciwko Clippers i Golden State Warriors. Oni mają bardzo dobrą ławkę rezerwowych. Czterech ludzi, którzy grają w NBA, mogą grać w NBA. Nie ma tam jakiegoś takiego kłopotu. To wszystko obraca się wokół systemu, gdzie gdy nie gra Lillard, to gra McCollum. Gdy nie gra McCollum, to gra Lillard. Zawsze któryś z nich powinien być na boisku. Turner się przyda na sytuację, gdy któryś już będzie miał kłopoty z faulami, na przykład w pierwszej połowie. Więc to może... Oni są takim jednym z niewielu... Oni są jednym z niewielu zespołów, który działa przez 48 minut w NBA.
Tak.
Znaczy nie ma jakichś skoków, nie ma różnicy. Tak, grają pełne 48 minut. I to jest fajna głębia składu. Młodzi gracze powinni być lepsi, bardzo dobry trener.
Ja wiem, ale z drugiej strony, Maciek, ja mam jakiś taki problem. No też można powiedzieć, można by teraz wskoczyć na ten bandwagon, by Portland się, wiesz, zajarać. Jakoś, kurczę, jak patrzysz sobie na to takie, na te inne zespoły, typu właśnie Phoenix, typu Minnesota, tak czuję, że to nie jest jakby to samo, no. Trudno się tym podniecić, no. Mimo, że Lillard jest fenomenalnym graczem, w tym sensie, że jest...
O to, że Booker będzie lepszy niż Lillard, a Towns będzie lepszy niż Lillard na końcu, o ten taki star potential?
Tak, chyba tak, no.
Ale Lillard już teraz jest dobrym, bardzo dobrym graczem. Pytanie,
jest
on
bardzo dobrym
być jeszcze lepszym graczem.
No, to ciekawe, co mówisz, bo dwa lata temu byłeś sceptyczny do tego, czy on może być lepszy.
Tak, tak. I tutaj dostał większą rolę i wszedł te buty. Jest liderem tego.
Prawda. Nie, no jest jedyne, ja ci powiem, że to też jest wielki jakby plus dla Lillarda, że w sytuacji, kiedy stracił czterech gości, nie obraził się, tak, przedłużył kontrakt, wziął to na siebie i, wiesz, nie foszył, nie marudził, nie mówił, o matko, o Jezu, co oni mi zrobili, z kim ja teraz będę grał, żądam transferu. Nie, zacisnął zęby, powiedział, jadę. No, w tym sensie i zaimponował, tak? Znaczy, wiesz, pokazał, że nie będzie płakał jakby z tym, co się stało i że będzie po prostu chce być w tym mieście, chce być liderem, tak?
I ta wartość Lillarda jako lidera może być ważna teraz, bo
na pewno.
Dużo ludzi dostało ogromną podwyżkę. Ogromną podwyżkę.
Zaczęło zarabiać
duże pieniądze. Ja mam taki jeden duży znak ostrzegawczy dla Portland, to są te pieniądze, że oni teraz zarabiają więcej i jeden kłopot taki, jeśli chodzi o to fakt, że Turner i Allen Crabbe grają mniej więcej na tej samej pozycji, zarabiają po 16-18 milionów dolarów i najpewniej żaden z nich nie będzie starterem, idąc dalej. O ile o Crabbe się nie martwię, bo on jest na pewno bardzo szczęśliwy z tego powodu, że zarabia tyle i on nigdy nie miał większej roli w NBA niż ma w Portland, to martwię się o sytuację, o charakter Evana Turnera, którego bardzo lubię. Ale jeśli dojdzie do sytuacji takiej, że Turner nie będzie kończył meczów, a może tak być, że Turner nie będzie kończył meczów i Turner będzie grał mało i będzie siedział na ławce i na przykład potem przegra kilka meczów albo przegra, to może się wedrzeć takie malkontentstwo Turnera. Coś, co kojarzę przez jego całą karierę. Taki Turner rozmemłany, taki Turner nie będący razem z zespołem. Ten gość ma naprawdę pod kopułką wiele interesujących rzeczy.
Inteligentny gracz jest w sumie.
Tak,
człowiek.
Martwię się o to, że on się po prostu zrobi smutny w tym podcast, gdy nie będzie
może
grał
być smutny,
i to może
no,
mieć
tam
jakiś negatywny wpływ na szatnię Trail Blazers. No.
Złapię trochę tego, powiedziałbym, zachodniego, prawdziwego powietrza, trochę tam powieje nad oceanu bryza i może mieć takie blue days, no.
Kontuzja McColluma, kontuzja Lillarda, jedna, Turner dostanie w końcu minuty i okaże się, że może nie być łatwo używać go w tym systemie.
Tak, Portland, to jest niestety... To, ale mówię, Terry Stotts potrafi wyciągać ludzi, którzy są niespełnieni. No, na mojej liście graczy niespełnionych Ivan Turner jest w top 10.
Zaczynamy się, bo Brad Stevens zrobił wielką rzecz z Ivanem Turnerem. Używał go jak trzeba używać. Przekonamy się, czy Stotts nagnie system do Turnera. Turner będzie miał system do kosza. Takie rzeczy się będą wydarzać, bo on tak lubi grać. Chodzi o to, że Turner jest królem midrange'u. Jeśli czegokolwiek jest królem, to pull-upów z krótkiego półdystansu, na który nie ma miejsca w Portland. Portland gra daleko od kosza. Portland gra za trzy, nie za dwa na obwodzie. I ciekaw jestem. Na razie tego nie widzę pre-season, żeby to żeby Stotts się naginał do Turnera. Turner tutaj jakoś do tego systemu nagrać. Zobaczymy, jak to dalej będzie. To może być rzecz, która sprawi obok jakiejś kontuzji, urazów Lillarda, McColluma, któregoś z nich zabraknie, że potem zlecą poniżej poziomu 50 zwycięstw, który typuje, że niby na pewno zrobią. Tak? Więc nie jestem wcale taki pewien. No ale typuję, że wszystko będzie dobrze. Ten team jest dobry, ten team będzie jeszcze lepszy. Wygrają więcej niż 50 meczów. Jeśli Zizi miałby grać dla nich cały sezon, co się nie stanie, to mogą wygrać nawet 57.
No dobrze, ale to jest, uważa, że to jest, zagra, to jest top 4 zachodu?
Tak, to jest top 4 zespół zachodu.
No dobrze.
No tak, myślę, że to jest 53-52 zwycięstwa na Blazers.
Mm-hmm.
57 jako maksimum 6 maksimum.
Mm-hmm. No, ciekawe, przekonam.
Dobrze. No dobrze. Kolejny zespół na naszej liście w piątek. O Boże. Sakrament.
Łomatko.
Łomatko. Dobrze, mój drogi. Trzymaj się. Miłego dnia.
Cześć. Pozdrawiam. Do zobaczenia.